bez barier.
7 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Potrafi odnaleźć wolne miejsce w autobusie, wskazać ławkę, czy pomóc ominąć przeszkodę. Nie goni za ptakami ani za kotami, nie szczeka na inne psy. Jego ciężka praca bardzo pomaga niewidomemu opiekunowi. Dziś będziemy mówić między innymi o psach przewodnikach. Zapraszam.
Bez barier.
Pies przewodnik to dla osoby niewidomej ogromna pomoc. Umie poprowadzić swojego pana, pomaga mu ominąć przeszkodę, odnajdzie przejście dla pieszych czy ławkę, jeżeli pan jest zmęczony. Nie zawsze jednak jego ciężka praca jest doceniana. Jawna dyskryminacja czy zwykłe nieporozumienie. Dwoje niewidomych żąda od warszawskiej restauracji przeprosin i łącznie 50 tysięcy złotych na cele charytatywne za incydent sprzed 2 lat. Chcieli wtedy wejść do restauracji z psami przewodnikami, ale obsługa zaproponowała im tylko miejsca na zewnątrz lokalu. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces cywilny w tej sprawie. Skarżący lokal niepełnosprawni Dorota Ziental-Sopkowicz i Sebastian Grzywacz podkreślają, że powodem odmowy wstępu do restauracji było to, że towarzyszyły im psy.
Było to, że z psami tutaj nie wolno i jakby w ogóle tłumaczenia, że jest to pies asystujący, wyciąganie certyfikatu nie przynosiło żadnych rezultatów.
Był argument taki, że psy pogryzą dzieci, prawda, że się rzucą na dzieci i żebyśmy usiedli na zewnątrz, podczas gdy było wtedy oberwanie chmury i zalało całą Warszawę, było olbrzymie załamanie pogody wtedy.
Zeznający przed sądem pracownicy restauracji przekonują, że tego dnia w lokalu nie było miejsca, więc zaproponowali stoliki na patio. To nieporozumienie, mówi ich adwokat Leszek Kot.
Absolutnie do niewpuszczenia i do odmowy świadczenia usług gastronomicznych nie doszło. Tak naprawdę doszło do jednego wielkiego nieporozumienia. No, zostały zaproponowane miejsca na patio, które stanowią integralną część restauracji. Nie zostały one zaakceptowane. W naszej ocenie jest to nic, tylko niestety przejaw, przepraszam za sformułowanie, ale pieniactwa.
W tej sprawie odbył się już jeden proces o wykroczenie ze strony obsługi restauracji, ale sąd uniewinnił oskarżonych. W trybie cywilnym o swoje prawa w sądzie będą też walczyć przedstawiciele restauracji, którzy uważają, że ich dobre imię zostało naruszone. A naszym gościem jest dziś pani Gabriela Drwięga z Fundacji Psi Uśmiech w Białymstoku, dogoterapeuta i trener, czy treser psów przewodników osób niewidomych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
W naszym regionie wciąż bardzo niewiele osób z dysfunkcją wzroku korzysta z pomocy psa przewodnika. W Białymstoku możemy spotkać na ulicy zaledwie 3 osoby. Ci, którzy już mają swoje psy, mówią, że nie wyobrażają sobie bez nich życia. Dlaczego więc psy jako przewodnicy osób niewidomych nie są tak popularne? Czy właśnie dlatego, że nie wszędzie są mile widziane? Pani Gabrielu, jak to wygląda z pani doświadczenia?
Na pewno jedną z przyczyn jest to, że no nie wszyscy lubią obecność psów w miejscach publicznych. Kilka lat temu, około 9 lat temu, pracując z psem przewodnikiem, układając psa do roli przewodnika osoby niewidomej, chodziłam po galerii, jednej z galerii handlowych właśnie w Białymstoku i w tamtym okresie chodził za nami cały czas pan ochroniarz, dziwnie na nas się patrząc, cały czas gdzieś jakby szukając jakiegoś takiego haczyka, jak tutaj on nas może wygonić. Chociaż w tamtym czasie już pies miał taką kamizelkę, że uczy się jako przyszły asystent osoby niewidomej. Natomiast w tej chwili muszę powiedzieć, że przynajmniej tutaj w białostockich galeriach handlowych dużo się zmieniło od tamtego czasu, ponieważ w tej chwili również doszkalam psa przewodnika jednej z osób niewidomych w Białymstoku i jak na razie nie mamy żadnych problemów, nikt za nami nie chodzi, rzadko kiedy zdarzają się sytuacje, że ktoś nas na przykład z ochrony próbuje w jakiś sposób wyprosić, chociaż tutaj pokazanie certyfikatu, mówię teraz o psie, który jest już certyfikowanym psem, natomiast jak wiadomo, psy przewodniki wymagają ciągłego doszkalania tak naprawdę. Pokazanie certyfikatu tutaj w zupełności wystarcza, gdyż jak wiadomo mamy już dobrze napisane, obowiązujące w Polsce prawo. Jeśli mowa o psach w ogóle pracujących, które mogą wejść do różnych miejsc użyteczności publicznej, czy to szkół, czy to sklepów i tak dalej.
Pani Gabrielu, przypomnijmy więc te przepisy. Jakiego psa możemy uznać za psa pracującego? To jest pierwsze moje pytanie. I drugie pytanie to jest, jakie prawa ma osoba, której towarzyszy pies pracujący?
Przede wszystkim, jeżeli mówimy o psach pracujących, tych psów naprawdę jest bardzo dużo różnych rodzajów, bo psem pracującym będzie pies przewodnik osoby niewidomej, pies asystujący osobie na przykład na wózku inwalidzkim, ale też pies towarzyszący osobie z cukrzycą czy też z epilepsją. Inną grupę stanowią psy tak zwane do dogoterapii, które no tak naprawdę nie musimy ich zabierać do sklepów i myślę, że też nie ma co nadużywać tego prawa, że no każdy pies pracujący niech wchodzi wszędzie, prawda? To też nie o to chodzi. Bardziej potrzebne jest to wejście tym osobom niepełnosprawnym do sklepu, do biblioteki, do galerii handlowej niż osobie, która zajmuje się dogoterapią, mimo że pies również jest odpowiednio przygotowany i nie stwarza żadnego zagrożenia. Psy pracujące to także psy, które służą w policji, czasami w straży granicznej, czy też w straży pożarnej i tego typu zwierzaki przygotowywane na przykład do wyszukiwania materiałów wybuchowych, do szukania ludzi pod gruzami, lawinami, czy też w ogóle gdzieś zagubionych w lesie.
I czym charakteryzuje się, jak można wylegitymować psa pracującego? Bo to prawda, nie z każdym psem możemy wejść wszędzie. Natomiast jest wiele miejsc, gdzie pies pracujący ma prawo przebywać.
Oczywiście, i zwłaszcza tutaj, jeżeli mówimy o psach przewodnikach osób niewidomych, psach asystujących osobom na wózkach inwalidzkich, czy psach dla cukrzyków, epileptyków i tym podobne psy, taki pies legitymuje się odpowiednim certyfikatem. I tutaj, jeżeli dany właściciel danego na przykład lokalu, restauracji czy sklepu ma wątpliwości, zawsze można poprosić o okazanie takiego dokumentu i myślę, że żadna osoba, przynajmniej znane mi osoby niewidome, nigdy nie protestują, czy nie czują się w jakiś sposób tutaj upokorzone, jeżeli mają pokazać takowy certyfikat. Natomiast myślę, że no błędem jest wprowadzanie psów pracujących, które no w danym momencie nie pracują, tak jak na przykład pies przewodnik, który prowadzi osobę do sklepu, no ewidentnie pracuje w tym momencie, ale na przykład już pies, który pracuje jako podczas zajęć dogoterapii, wcale nie musi do tego sklepu wchodzić i myślę, że tutaj nie ma co tego prawa nadużywać.
A czy można zabronić? Właśnie, tak jak w tym przypadku, o którym był materiał dziennikarski, można zabronić wejścia do miejsca publicznego, jeżeli pies przewodnik jest certyfikowanym psem pracującym.
Z ludzkiego punktu widzenia, moim zdaniem zupełnie nie, gdyż taki pies pełni funkcję tak naprawdę oczu osoby niewidomej, tak? On prowadzi, on wskazuje różne miejsca, krzesło, stół i tak dalej, więc jakby z takiego punktu widzenia to są tak naprawdę takie okulary, można by powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania prawne, również w tej chwili prawo jakby dopuszcza wejście takiego psa, ale też jest to w pewien sposób obligatoryjne dla właścicieli różnego rodzaju czy lokali gastronomicznych, czy też sklepów, no bo jest to z jednej strony jawna dyskryminacja osób niepełnosprawnych. Tutaj w tym materiale ja też do końca no nie byłam przecież świadkiem tej sytuacji, więc nie wiem, czy rzeczywiście tam nie było miejsc w tej restauracji i stąd zaproponowanie miejsca na patio, czy też po prostu jakaś nieżyczliwość tutaj właścicieli danego lokalu, także trudno mi się w tej konkretnej sprawie wypowiedzieć. Natomiast wielokrotnie słyszałam różnego rodzaju sytuacje, gdzie osoby niewidome były wypraszane na przykład z autobusu, bo pies nie miał kagańca, a przecież nie musi mieć pies przewodnik kagańca, czy były wypraszane, nie wiem, czasami z taksówki, czy z jakichś innych takich no, miejsc użyteczności publicznej.
Czy na zewnątrz jest pies pracujący jakoś widoczny? Znaczy, czy musi mieć na sobie kamizelkę? Bo właśnie, pies pracujący nie musi mieć kagańca. a nawet często nie powinien mieć kagańca, ponieważ kaganiec przeszkadza mu w pracy. Natomiast już patrząc na psa, powinniśmy mieć jakiś sygnał, że jest to pies pracujący.
Zgadza się. Natomiast jeżeli tutaj mówimy o Polsce i w ogóle tym, co się dzieje w różnych miastach, bardzo często psy są szkolone przez różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje. I tak naprawdę każda z tych organizacji wydaje różnego rodzaju swoje też certyfikaty i różnego rodzaju na przykład kamizelki. Więc nie możemy powiedzieć, że jest to jakoś zupełnie ujednolicone, że psa w Szczecinie, Białymstoku i na przykład Zakopanem to zawsze znajdziemy w danym wzorze kamizelki, więc to na pewno utrudnia, tak? Z drugiej strony lepsze certyfikowanie z ramion, że tak powiem, różnych organizacji niż w ogóle brak certyfikacji, tak? Oczywiście ujednolicenie byłoby tutaj ideałem, ale myślę, że jeszcze trochę lat nam to zajmie, zanim jakby dopracujemy się takiego prawa, które będzie zupełnie jednolicie to normowało.
Na pewno psy, które są szkolone jako psy przewodnicy osób niewidomych czy psy asystujące osobom niepełnosprawnym, nie stanowią zagrożenia, ponieważ jest to podstawa długotrwałego, wieloletniego treningu i przygotowywania psa do swojej roli. Pies, który pracuje, nie może się rozpraszać.
Oczywiście.
Z tym on nie ma czasu na bycie niegrzecznym.
Tak, tym bardziej, że te psy rzeczywiście wykonując swoją ciężką pracę często są bardzo zmęczone, zestresowane. Z drugiej strony jednak ciągłość tego szkolenia, bo no ja jestem jednak zwolennikiem tego, że taki pies powinien być cały czas doszkalany, gdyż zmieniają się też warunki w przestrzeni publicznej. Kiedyś nie mieliśmy do czynienia w miastach z ruchomymi schodami, gdzieś były schody ruchome jedynie na Dworcu Centralnym w Warszawie. W tej chwili praktycznie każda galeria handlowa jest wyposażona w takowe, więc już trzeba dostosować psa. Około 8-10 lat temu praktycznie na żadnym z przejść w Białymstoku nie występowały tak zwane brzęczyki, czyli te takie
dźwiękowe
światła
sygnały
udźwiękowione. Natomiast w tej chwili praktycznie każde światła to posiadają, co się wiąże z tym, że też trzeba było psa dostosować do podchodzenia właśnie do tego słupka, gdzie należy nacisnąć, tak, żeby uzyskać możliwość w ogóle przejścia.
Wiele nieporozumień jest wokół psów przewodników, psów asystujących, psów pracujących. O ile psy przewodnicy czy psy asystujące osobom niepełnosprawnym są tak czy inaczej certyfikowane, o wiele trudniej jest z psami do dogoterapii. Jak tutaj wygląda sytuacja? Czy każdy pies jest dogoterapeutą?
Przede wszystkim nie każdy pies jest dogoterapeutą, nie każdy pies może być dogoterapeutą. W tej kwestii również w Polsce w tej chwili toczą się bardzo intensywne dyskusje i staramy się ujednolicić prawo, jeżeli chodzi tutaj o wymogi, o standardy dotyczące właśnie psów pracujących w dogoterapii. Natomiast przede wszystkim trzeba by było odczarować tutaj to słowo dogoterapia, ponieważ nie są to tylko zajęcia terapeutyczne, ale również edukacyjne, więc mówimy tutaj również o psach, które wchodzą do placówek na przykład szkolnych, przedszkolnych, do szpitali i tym podobnych miejsc. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, myślę, że też warto o tym wspomnieć, że pies, który przebywa w domu z dzieckiem niepełnosprawnym, nie jest dogoterapeutą, tak? Nie pełni funkcji tutaj terapeutycznej, choćby nawet miał odpowiednio stosowny certyfikat. O tym też piszemy w naszej książce wydanej w zeszłym roku przez Fundację Psi Uśmiech, Dogoterapia, prawdy i mity. Tutaj jednak wokół dogoterapii jest wiele mitów, które należałoby obalić i myślę, że w tej chwili taki też oddolny ruch dogoterapeutów w Polsce od października, żeśmy ruszyli z pracami, będzie służył właśnie temu, żeby troszeczkę ujednolicić i prawo, i wymagania właśnie co do takich psów.
Bo dogoterapia jako metoda terapeutyczna jest coraz bardziej popularna i praktycznie w każdym każdej szkole, gdzie są dzieci niepełnosprawne, są zajęcia z dogoterapii.
Nawet nie tylko tam, gdzie są dzieci niepełnosprawne, bo również w placówkach zupełnie ogólnodostępnych, masowych, również jest prowadzona dogoterapia, tylko w tym momencie mówimy o zajęciach edukacyjnych z udziałem psa, a nie terapeutycznych. I niestety popularność to jedno, natomiast nie służy to jakości prowadzonych zajęć, bo bardzo często spotykamy się z opiniami, że w jednej placówce jest naprawdę fantastycznie prowadzona dogoterapia i dzieci są, rodzice, nauczyciele bardzo zadowoleni, osiągamy mnóstwo korzyści, natomiast też słyszy się bardzo często o różnych problemach właśnie w innych placówkach, gdzie dogoterapeuci troszeczkę na za dużo sobie pozwalają. Często niektóre dzieci są powystraszane, przestraszone, nie chcą uczestniczyć w tych zajęciach i czasami również tak się zdarza.
To może powiedzmy dokładnie, że mówienie o psie, że jest dogoterapeutą, to jest duże uproszczenie, bo tak naprawdę jest to pies pracujący w dogoterapii. Terapeutą nie jest pies, terapeutą jest człowiek, który ma odpowiednie kwalifikacje do tego, aby prowadzić na przykład zajęcia logopedyczne. I wtedy zajęcia logopedyczne przy pomocy dogoterapii polegają na tym, że pies zachęca, wspomaga, rozluźnia dziecko, natomiast nie prowadzi zajęć. Zajęcia prowadzi terapeuta.
Tak, błędem jest i bardzo dużym nadużyciem mówienie o tym, że pies jest terapeutą. Terapeutą jest tutaj człowiek. Pies, my mówimy potocznie, jest motywatorem. Stanowi motywację do udziału w zajęciach. Motywację dla zwykle większości dzieci, tak, ale też można tutaj wspomnieć o tym, że nie każdemu dogoterapia, bo czasami są takie dzieci, które, czy tacy dorośli też, bo również u osób dorosłych możemy stosować tę metodę, którzy po prostu których obecność psa nie będzie motywowała do działań.
Ale to trzeba sprawdzić w życiu.
Oczywiście, jak to, jak zawsze to działa. Warto przetestować.
Nie da się tego założyć z góry, natomiast z góry można sprawdzić kwalifikacje. Jakie kwalifikacje powinien mieć dogoterapeuta człowiek i jakie kwalifikacje powinien mieć pies uczestniczący w dogoterapii? Czy tutaj można to jakoś jakimś dokumentem, certyfikatem sprawdzić wcześniej?
Na pewno osoby, które zatrudniają, różnego rodzaju dyrektorzy różnych placówek, zatrudniający dogoterapeutów, powinni przede wszystkim sprawdzić, czy taka osoba ma wykształcenie pedagogiczne lub terapeutyczne i zatrudniamy wtedy taką osobę do prowadzenia zajęć, w obrębie których ma kwalifikacje. Czyli jeżeli ktoś legitymuje się wykształceniem logopedycznym, to nie zatrudnimy go jako rehabilitanta ruchowego, tylko dlatego, że ma psa i może tutaj z dogoterapią podziałać, tak? To jest pierwsza kwestia. Na pewno wykształcenie pedagogiczne, czy do prowadzenia zajęć edukacyjnych, czy też terapeutycznych jest podstawą. Kolejna kwestia to jest kurs, ukończony kurs bądź kursy z dziedziny właśnie dogoterapii i to są kursy dla człowieka, tak? Tutaj mówimy o tym. Pamiętajmy też, że dyrekcja zatrudniając dogoterapeutę zatrudnia człowieka, a nie psa. Często my to odbieramy jako trochę takie nadużycie, że dyrekcje mają pewne jakieś tutaj roszczenia, że oni są dużego psa, a nie małego, że ma być malamut czy labrador, a nie golden i tak dalej. To tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jaki to jest pies. Ważna jest osoba, którą się zatrudnia, ponieważ to ona będzie koordynować te zajęcia, będzie pisać konspekty i będzie takie zajęcia przeprowadzać. Natomiast pies jest tutaj dodatkiem, motywatorem i tak naprawdę to dogoterapeuta ponosi pełną odpowiedzialność za sposób zachowywania się psa, za zachowanie psa na zajęciach. Często jest tak, że pies może świetnie pracować z jedną osobą, natomiast inna osoba, która by chciała, która może być również dogoterapeutą, ale biorąc takiego psa, dokładnie tego samego, źle prowadząc zajęcia, może doprowadzić do tego, że pies będzie zestresowany, być może lękliwy, a może ujawnią się jakieś nawet agresywne cechy. Także ważne jest też to, żeby umiejętnie i odpowiednio prowadzić zajęcia, tak, żeby pies był jak najmniej obciążony, co też będzie rzutowało na bezpieczeństwo na zajęciach.
ale psy są też odpowiednio przygotowywane.
Oczywiście. Każdy pies powinien przejść odpowiednie szkolenie. Podstawą jest tutaj szkolenie z zakresu posłuszeństwa, tak naprawdę bazą do jakiegokolwiek szkolenia. Natomiast nie jest jednoznacznie w Polsce ujednolicone, jeżeli chodzi o to, jakie dokładnie szkolenia powinny takie psy posiadać, bądź jakie certyfikaty, bądź ich brak powinny takie psy mieć. Tutaj ja jestem też tego zdania, że przede wszystkim dogoterapeuta ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie psa podczas zajęć i to jest jego rola. Mniejszą wartość w mojej opinii mają tutaj certyfikaty, bo proszę też pamiętać, że certyfikowanie psa bada jego predyspozycje w danej sekundzie, w danej chwili, czyli w dniu testu, tak? A dzień później lub dzień wcześniej taki pies może się jednak nieco inaczej zachowywać.
Czyli tutaj sprawdzić się do końca nie da, ale to najlepiej widać po efektach. A ponieważ dogoterapia jest tak bardzo popularna, to znaczy, że dobrze prowadzona przynosi jednak oczekiwane
jak najbardziej
rezultaty. Miejmy nadzieję, że też w końcu będzie przełamana i ze strony osób z dysfunkcją wzroku, i ze strony otaczającego je środowiska pewna bariera czy niechęć do psów przewodników, ponieważ te osoby, które mają takie psy, naprawdę uzyskują dzięki nim ogromną niezależność. To jest chyba podstawa i to, co jest najważniejsze, niezależność.
Tak, jeżeli mówimy o psach przewodnikach osób niewidomych, czy też psach asystujących osobom niepełnosprawnym, już jakakolwiek by była to niepełnosprawność, rzeczywiście tutaj przede wszystkim jest to jak najbardziej dla nich rehabilitacja społeczna, zawodowa często, także to jest uzyskanie właśnie tej niezależności, to najważniejsza tutaj kwestia.
Czy oprócz fundacji Psi Uśmiech są jeszcze jakieś inne fundacje u nas w regionie szkolące psy do dogoterapii i psy przewodników osób niewidomych?
Powiem tak, jeżeli chodzi o cały region, to też nie mam takiego przekroju, nie wiem tutaj do końca, natomiast z wiedzy, którą posiadam, jeżeli chodzi o psy przewodniki, nie ma żadnej innej organizacji, która by szkoliła takowe psy. Natomiast jeśli chodzi o psy do dogoterapii, rzeczywiście są pojedyncze osoby, które gdzieś tam w swoich czy organizacjach, czy prywatnych miejscach, w których pracują, podejmują się przygotowania psa do dogoterapii, no z różnym skutkiem.
W każdym bądź razie należy do zarówno do wyszkolonych psów przewodników i asystentów osób niepełnosprawnych, jak i do psów uczestniczących w dogoterapii podchodzić z należnym im szacunkiem.
Myślę, że jak do każdego psa.
Dziękuję pięknie za wizytę w naszym studio. Gościem była pani Gabriela Drwięga z Fundacji Psi Uśmiech, dogoterapeuta i trener psów przewodników osób niewidomych. I to już na dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.